Ekscelencjo, księże arcybiskupie, nuncjuszu apostolski w Polsce, dostojny arcybiskupie metropolito białostocki, wszyscy dostojni arcybiskupi i biskupi z biskupem siedleckim i pińskim, biskupi seniorzy drohiczyńscy. Z trudem na razie mi to przechodzi przez gardło. Czcigodni kapłani, diakoni, drodzy alumni, osoby konsekrowane, dostojni delegaci Jego Eminencji arcybiskupa Sawy, prawosławnego metropolity warszawskiego i całej Polski, przewodniczący wspólnoty Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i wszystkich wspólnot, które trwają w dialogu ekumenicznym z Kościołem katolickim. Szanowni Państwo, przedstawiciele Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej, rządu, różnego szczebla władz państwowych i samorządowych, służb, instytucji, organizacji i wspólnot prowadzących działalność, czy to społeczną, czy dobroczynną, oświatową, kulturalną, zarówno w ramach struktur kościelnych, jak i świeckich. Umiłowani bracia i siostry w Chrystusie, zgromadzeni w drohiczyńskiej katedrze i łączący się z nami duchowo dzięki transmisji w TVP Białystok, w Katolickim Radiu Podlasie, bądź w telewizji internetowej diecezji drohiczyńskiej. Pierwsze czytanie dzisiejszej liturgii z Księgi Wyjścia ukazuje nam obraz ludu Bożego, Izraela, który opuszcza Egipt, miejsce uciemiężenia, i wyrusza w drogę. Izraelitom towarzyszą cudzoziemcy, bo czują się z nimi związani. Może niektórych łączą więzy małżeńskie, wspólna praca. Żyli obok siebie i chcą, by tak pozostało. Izraelici ponadto zabierają w drogę dobytek, choć samo wychodzenie odbywa się w wielkim pośpiechu. Nie ma prawie na nic czasu, nawet na upieczenie porządnego chleba na zakwasie. Przychodzi im wziąć w drogę przaśne placki. Sobór Watykański II nazywa ludem Bożym Kościół. Nawiązuje do tego właśnie obrazu z Księgi Wyjścia. Wspólnota uczniów Chrystusa także jest w drodze. Jest Kościołem pielgrzymującym. Przemierza swego rodzaju pustynię, na której nie znajduje tego, czego potrzebuje do życia. Dlatego jest zawieszona na Bogu. Słucha Jego głosu i wytrwale prosi Go o światło i moc. Ewangelia z kolei mówi, że faryzeusze odbyli naradę przeciw Jezusowi. Chcą Go zgładzić. Taką decyzję już podjęli, a teraz szukają sposobu. On zaś na razie unika konfrontacji. Święty Mateusz przytacza następnie fragment z Księgi Izajasza, tak zwanej pierwszej pieśni o słudze Jahwe. Słudze, który jest umiłowany przez Boga i wybrany do wypełnienia określonej misji, ma zapowiedzieć prawo, ale prorok najpierw mówi od strony negatywnej, czego sługa Jahwe nie zrobi, ogłaszając prawo. Mianowicie nie będzie się spierał ani krzyczał, Trzciny zgniecionej nie złamie, ani knota tlejącego nie dogasi. A więc nie będzie używał siły, będzie niezwykle delikatny i cierpliwy. Nawet tych, którzy są bliscy śmierci, których życie wisi na włosku, jak uciskanych wygnańców, nie spisze na straty. Zwraca ponadto uwagę to, że tekst Izajasza zawiera jakby pewną sprzeczność. Oto sługa Jahwe ma zapowiedzieć prawo, a jednocześnie nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. To znaczy, że słowa nie wystarczą. Nie przez słowa będzie się dokonywało, ale inaczej. Następne pieśni o słudze Jahwe powiedzą więcej. Podprowadzą pod krzyż. W każdym razie sługa wypełni misję do końca. Zwycięży. W jego imieniu narody nadzieję pokładać będą. Oto, kochani, przepastna głębia Bożego objawienia, które jest dla nas dobrą nowiną, które pokazuje sens naszego życia. Stoi za nim wszechmoc Bożego miłosierdzia. Gdyby chcieć plastycznie ująć treść dzisiejszych czytań, sprowadzić je do pewnych ikon, to w pierwszym wybija się obraz ludu wyruszającego do ziemi obiecanej, w drugim natomiast obraz Chrystusa, który właśnie za lud składa ofiarę z samego siebie. To jest wymagająca biblijna podpowiedź dla pasterzy posłanych, by wśród ludu byli znakiem Chrystusa. Utwierdzali w wierze, budzili apostolski zapał i szukali zagubionych. Po wysłuchaniu takich podpowiedzi święty Hieronim stwierdził: za nagim krzyżem pójdę wyzuty ze wszystkiego. Ileż trzeba wiary, ileż trzeba miłości, by wrosnąć w Pana tak mocno. Ileż pokornej modlitwy, by tak pojmować służbę w Kościele. Czy potrafię? Na pewno nie sam i nie o własnych siłach. Chcę powiedzieć, że urodziłem się na Podlasiu, a teraz przychodzę do Drohiczyna, który jest historyczną stolicą tego regionu. Ciągle więc pozostaję w jego granicach. Drohiczyn to miasto koronacyjne, które w okresie I Rzeczpospolitej przez prawie 300 lat było siedzibą województwa podlaskiego. Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem, jakie tu miało miejsce, i to za naszych czasów, była wizyta świętego Jana Pawła II. 10 czerwca tego roku upłynęła jej 20. rocznica. Witając świętego rodaka, biskup Antoni mówił, że Drohiczynowi przyszło żyć pomiędzy wschodem i zachodem, pomiędzy różnymi ludami i kulturami, i że nie ma tu bogactw ważnych dla dzisiejszego świata. Największym zaś bogactwem tej ziemi jest człowiek. Dobrze się składa, bo przecież człowiek winien być pierwszą drogą Kościoła. Przypomniał o tym Jan Paweł II na początku swego pontyfikatu w encyklice Redemptor Hominis. Tu zawsze człowiek był pierwszą drogą Kościoła i pierwszą drogą musi pozostać. Ośmielę się zacytować także świętego papieża. Powtórzę te same słowa, które już przytoczył arcybiskup Nuncjusz, ale gdyby ktoś nie uważał dobrze, to teraz będzie miał okazję to lepiej zapamiętać. Witaj, ziemio Podlaska, ziemio ubogacona pięknem przyrody, a przede wszystkim uświęcona wiernością tego ludu, który w czasie swojej historii był niejednokrotnie boleśnie doświadczany i musiał zmagać się z ogromnymi i różnorodnymi przeciwnościami. Zawsze jednak trwał wiernie przy Kościele. Ta ziemia ma swoją historię, swoją tradycję, swoją kulturę, swoje piękno. Przed tym chwalebnym dziedzictwem trzeba chylić czoła. I tak też czynię. Kiedy w 1964 roku arcybiskup Wojtyła miał ingres do katedry wawelskiej, mówił, że nie można do niej wejść bez wzruszenia, a nawet bez drżenia. Zachowując proporcje, trzeba i tu, w katedrze Drohiczyńskiej, powiedzieć o wzruszeniu i o drżeniu. Ta szacowna świątynia jest bowiem świadkiem bardzo trudnych losów polskiego Kościoła, zwłaszcza w okresie II wojny światowej i w czasach zniewolenia komunistycznego. W 1939 roku świętokradzko zniszczona, najpierw przez żołnierzy radzieckich, którzy urządzili tu stajnie i porąbali zabytkowe ołtarze, a potem przez Niemców, którzy zrobili w niej strzelnicę, aby doskonalić sztukę zabijania ludzi. Katedra przez dziesiątki lat odzyskiwała swój blask i swoje znaczenie. Do dziś, po pięknych ołtarzach, w które była kiedyś zasobna, pozostało tylko malarstwo iluzoryczne, co jest przy okazji symbolicznym podkreśleniem prawdy, że co do treści, Kościół przekazuje ciągle tę samą naukę, ale wyraża ją środkami, na jakie pozwalają aktualne możliwości. Chcę przy okazji wspomnieć, że również katedra w Pińsku dzieliła podobny los. Ryszard Kapuściński, tam właśnie urodzony, jako wspomnienie z dzieciństwa w swoim imperium napisał, że gdy w 1939 roku wkroczyli do Pińska Sowieci, to ustawili na placu armatę, lufę skierowali na wieżę katedry i strzelali dotąd, aż je zburzyli. Zapamiętał też, że artylerzysta krzyczał do ludzi: no, strzelamy do waszego Boga, a on nic. Człowiek niewierzący nie rozumie, że Bóg własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał i że w Jego ranach jest nasze zdrowie. Nie rozumie, że siłą Kościoła nie są armaty, ale wiara ludu, jego duch. Na takiej glebie wyrastają święci. Czuję się otoczony ich opieką. Moja nominacja na stolicę Drohiczyńską została ogłoszona 17 czerwca we wspomnienie świętego brata Alberta. Dzisiaj natomiast upływa rocznica przyjścia na świat błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego, urodzonego w pobliskiej Korzeniówce, w ówczesnych granicach parafii Drohiczyńskiej. Tu spędził 11 lat swego życia. Trudno oczywiście wszystkich wymienić, trzeba jednak wspomnieć przynajmniej o reprezentantach naszej drohiczyńskiej diecezji, w gronie 108 męczenników II wojny światowej, takich jak błogosławiony ksiądz Antoni Beszta-Borowski, zamordowany przez Niemców w Lesie Pilickim koło Bielska Podlaskiego. W tym tygodniu minęła kolejna rocznica jego męczeństwa. Błogosławionym księdzu Edwardzie Grzymale, pochodzącym z parafii Sadowne, zamordowanym w Dachau. Błogosławionym księdzu Władysławie Maćkowiaku, w tej katedrze ochrzczonym, zabitym w Lasku Borek koło Berezwecza. Błogosławionym księdzu Michale Woźniaku, proboszczu z Kamiennej, zamęczonym w Dachau. Czy błogosławionej siostrze Marcie Wołowskiej, niepokalance, posługującej kiedyś w Wirowie. Piękny plon wydała ta ziemia. Ufam, że z Bożą pomocą potrafię udźwignąć brzemię odpowiedzialności za Kościół Drohiczyński i strzec duchowych skarbów, jakie ona ma. Będę, o to proszę i na to liczę, wspierany przez dwóch biskupów, biskupa Antoniego Pacyfika i biskupa Tadeusza, którzy mnie poprzedzili. Na ich modlitwie, na ich myśli, na ich trudzie, opierając się, chcę budować dalej. Z wielkim szacunkiem i nadzieją zwracam się do kapłanów naszego Drohiczyńskiego Kościoła, do całego prezbiterium, począwszy od tych, którzy wchodzą dopiero w pełnienie zaszczytnej posługi, aż do najstarszych, naznaczonych nieraz krzyżem i zarazem najbardziej doświadczonych. Trwajmy we wspólnocie i w trudzie apostolskim, w głoszeniu Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata, Chrystusa, który jest ten sam, wczoraj i dziś i na wieki. Choć chcę przez nas mówić językiem świeżym i zrozumiałym dla zmieniającego się ciągle świata. Bardzo ważną rolę do spełnienia mają osoby konsekrowane, należące do różnych zgromadzeń zakonnych i świeckich, bądź do indywidualnych form życia konsekrowanego. Bardzo potrzebne jest wasze trwanie przed Panem, wasze świadectwo życia według rad ewangelicznych. Zwracam się do wszystkich diecezjan z serdeczną prośbą o modlitwę w intencji powołań do służby Bożej. Wiem, że w wielu parafiach działają różne stowarzyszenia kościelne, wspólnoty modlitewne, liturgiczne, apostolskie, charytatywne. Proponują one zwykle bardzo solidną formację i jednocześnie angażują w działalność pożyteczną dla bliźnich. Zasługują więc na wsparcie i ofiarną opiekę ze strony duszpasterzy. Nie sposób pominąć tego, co jest podstawą życia społecznego, zdrowe rodziny, zbudowane na wzajemnej miłości, szacunku, otwarte na życie, tworzące sprzyjającą atmosferę dla wychowania dzieci, dla kształtowania postaw młodzieży, dla okazywania należnego szacunku osobom starszym. Jesteśmy w jednym Kościele Chrystusa i na różne sposoby mamy przyczyniać się do jego wzrostu. Przez diecezję płynie rzeka Bóg, która jej nie dzieli, ale łączy. Choć jest to czasem niełatwe. Dlatego wije się, jakby chciała zagarnąć różnych ludzi i przybliżyć ich do siebie. Patrząc z Bożej perspektywy, nie ma przecież wschodu czy zachodu, centrum czy prowincji. Panu Bogu jest jednakowo blisko do wszystkich. Z Bożego mandatu mamy mieszać się w życie świata, zabiegając jednocześnie o to, by się z Nim nie zmieszać, by się z Nim zbytnio nie spoufalić. Najświętszej Maryi Pannie zawierzam moją biskupią posługę, tej, która jest patronką diecezji druhiczyńskiej i jednocześnie matką całego Kościoła i która, jak powiedział ostatni sobór, szła naprzedzie w pielgrzymce wiary. Niech wszystkich nas uczy wdzięczności wobec Boga, mówienia: wielbi dusza moja Pana. Zakończę, kochani, słowami druhiczyńskiego poety Lucjana Boruty. Jestem Ci wdzięczny za to, że żyję, za kruszynę chleba na kolana padam, za zdrowe ręce, za udział w cierpieniu, za to, co straciłem, za to, co posiadam, za pewność tego, że Ty mnie kochasz, za pieczęć miłości na krzyżowej belce i jeszcze za to, że zostać chciałeś, choć często jesteś u nas w poniewierce. Dodam od siebie, że na poniewierkę Boga zgodzić się nam nie wolno, bo On jest Panem i jesteśmy Mu winni najwyższą cześć. Non nobis sed nomini tuo da gloria. Nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę. Amen.